przed wyjściem do cerkwi.
Слава Господу і Ісусу Христу! Поважані радіослухачі, вітаю вас вітливо у передачі.
Айчець Миколай Остапчук.
Де Анна Петровська. Наближається час Великого Посту. І гэта особа видатний час, який ми любим і чекаємо. Час покаяння, коли у храмах починають співати дзівосний молитовний гімн. Покаяння – «Отверзи мне двери жизнодавче, отчини мне двери покаяния, життєдателю, отчини, тому что тяжко нам бывает каяться, усведомлять, отчувать себе невертым милости Божьей, слабыми духовно, убогими духом. Ни один человек не может выконать усе и своими силами стать цалком чистым, ад якого-небудь граху. І чоловік, який виконує заповіді Божія знешнє, а у серці заховує гординю, осудження інших і злості, усе рівно знаходиться далеко від Бога. Ось, об гэтым і говорить Святой Євангеліє і усі тексти літургічні неділі об митнику і фарисеї. Поясніть нам гэту тему наш гость, протоиерей Александр Алексеюк, настоятель прихода, что у тополянах. Калі ласка, ойча.
Умілованія брати і сестри, святая церква сьогоднішнього дня починає рихтувати нас до Великого посту. Святая Чотирьохдесятниця – это особливий час у церковному годі і у житті кожного віруючого чоловіка. Гэты час, який з'являється підрихтовкою до зустрічі головного для кожного християнина свята у воскресіння Ісуса Христа. Сьогоднішній день називається неділею Прамитара і Фарисея, і у храмах Божих читається цей євангельський уривок. На прикладі цієї приповісті Господь вучить нас, з яким настроєм і серцем ми повинні приступати до молитви. Фарисей і митар разом прийшли у храм Божий помолитися. Але митар пішов у свій дом з храма Божого оправданим, хоч був грешником, а фарисей – ні, хоч і виповняв те, що було написано у законі. Гэтая притча раскрывае нам дух істинай пакаяннай молитвы і перастерагае нас ад ілжывага самоуспакушэння, якое губіць молитву і адхіляе ад нас міласернасць Божую. Фарисей уваходзіць у храм і устае перад Богам. Ён бачыць у Богу закон, а не асобу. Не бачыць падстав асудзіць сябе. Ён лічыць сябе праведным. Ён і так маліўся. «Божа, дзякую сябе, што я не такі, як іншыя людзі». Рабовники, кривдители, пролюбодейцы, цих гэты митар. Пашусь два разы на тыдзень, даю десятую частку з усяго, што набываю. Фарисей у своїй молитве забыўся, дзе ён знаходзіцца і да каго звертаецца. Ён дзякуе Богу за усе уяныя добрадзейнасці і не бачыць неабходнасці ў пакаянні. Такая молитва, перасягнутая духам ганарыснасці і самоусхвалення. Ён узвышае сам сябе, і он імкнеться на першае місце і перед людьми, і перед Богом. Зусім інакш моліться митар. І он не вимовляє много слов, але з великим смутком, об своїх грахах, не піднімаючи голови, ударяючи собі у груді, повторяє: «Боже, будь літасивий до мене грешника». Митар просякнутий усвідомленням своєї граховності. І он бачить надію тільки у одиної милосердності Бога, який закликає усіх грешників до покаяння і дарує збавлення за одно покаяння. Митар знав у храмі апошнє місце, як грешник, який не має ніякого у вас на добра, не варти неба. Йон не узводить вашої до неба. Йон ад усій душі промовляв покаянну молитву. Але, успомнивши фарисея, не треба думати, що справи набожності нічого не значать. Господь докорив його за тоє, що йон хвалився імі, забившися про свої грехи. Успомінаючи митара, не треба думати, бицям Господь хвалить його за тоє, що йон прийшов у такий стан, що і на небо глядець не мог ад грехов своїх. Йон хвалить його за скруху. Дорогие брати і сестри, поглядим на самих себе, поглядим на наше життя. У кожного з нас непорівнально більше грехів, чим добрих поступків. Необхідно пам'ятати про те, що одні звіри вирятування були у часи великого потопу, звіри ковчега, одні звіри вирятування від потопу греху. Це звіри покаяння. Звірні покаяння увійшли у Царство Боже розбойник, Захей, блудниця і множство інших людей, які принесли покаяння Богу.
Гэтымі днямі ў Беластоку прайшоў чарговы даклад у рамках Всехніцы праваслаўнай культуры. На гэты раз тэмай былі стараабрадцы, а расказвала пра іх доктар Дамініка Высочынска з Хрысціянскай багаслоўскай акадэміі ў Варшаве.
Самыя асобы належыцы да старообрзэндавага касцёла называюцца ўсе зарувна старообрзэндаўцамі, як і староверцамі. Старообрзэндаўцамі за ўзгляду на то, што захавалі старыя обрзэнды яшчэ з прэдрэформы Нікона, а староверцы, бо захоўваюць старую вяру, чылі тон która była przekazywana z pokolenia na pokolenie, zanim w XVII wieku patriarcha Nikon nie postanowił jej zreformować. Można powiedzieć, że są ukryci, biorąc pod uwagę, że w skali całej Polski mówimy o około 1000 osób. To jest właśnie jedna z najmniejszych wspólnot w naszym kraju, tym bardziej więc sądzę, że warto ich badać, warto zachowywać ich dziedzictwo, dopóki jeszcze istnieją.
Takim namacalnym elementem istnienia staroobrzędowców to są molenny. Co jeszcze zostało?
Zostały ikony, które muszą być pisane zgodnie ze wzorcami jeszcze sprzed reformy. Zostały księgi liturgiczne, które są ogromnym bogactwem starowierców, a dla osób spoza wspólnoty bardzo dużą nobilitacją, wręcz zaszczytem jest, jeżeli mogą zobaczyć taką księgę, albo jeżeli mogą zobaczyć ikony.
Z takich niecerkiewnych obrzędów staroobrzędowcy się troszkę wyróżniają. Chodzi mi na przykład o ubiór.
Oczywiście, z tym, że ten ubiór jest zachowywany głównie na święta albo przez osoby w najbardziej podeszłym wieku. Gdyby teraz postawić obok siebie osobę prawosławną, katolika i taką współczesną, młodą starowierkę, proszę mi wierzyć, że te osoby nie różniłyby się od siebie, ani ubiorem, ani wyglądem, ani stylem. Natomiast rzeczywiście te ubiory tradycyjne, czyli sarafan w przypadku kobiet, rubacha w przypadku mężczyzn, pojawiają się głównie przy okazji jakichś inicjatyw właśnie promujących samych starowierców, ich dziedzictwo, czy przy okazji świąt. Ja zawsze mówię, że chodziło o wiarę i o tradycję. W sytuacji, gdzie starowiercy wywodzący się z warstwy chłopskiej, czyli tej najmniej wykształconej, najbardziej ubogiej, a równocześnie najbardziej przywiązanej do tradycji. Gdy w tej sytuacji przyjeżdżał jakiś posłannik cara albo patriarchy Nikona i mówił, słuchajcie, całe życie modliliście się źle, wasz ojciec, wasz dziadek modlił się źle, jeżeli będziecie robili tak dalej, nie traficie do nieba. To było dla nich największym szokiem, ale jak? Mój ojciec, mój dziad, oni wszystko to źle robili, dlaczego trzeba inaczej? Ja nic z tego nie rozumiem. Musimy pamiętać o tym, że to byli prości ludzie, dla których kwestia władzy i umocnienia władzy również carskiej, bo nie należy zapominać, że reforma Nikona była popierana przez cara Aleksego Michajłowicza, który po okresie wielkiej smuty potrzebował bardzo wzmocnienia swojej władzy również przez podkreślenie, że car jest wysłannikiem, jest namaszczony przez Boga. Nie należy zapominać o tym, że to burzyło cały świat tych ludzi, to wywracało go do góry nogami.
Nawet w więzieniu siedzieli za obronę swoich przekonań i wiary.
Siedzieli w więzieniu, oni podlegali bardzo wielu prześladowaniom i byli do tego stopnia przywiązani do starych obrzędów i do wiary swoich ojców, że popełniali masowe rytualne samobójstwa. Ruscy starowiercy.
Jest ich w Polsce około 1000 osób, tak? Jak teraz sytuacja tak ogólnie staroobrzędowców wygląda?
Sytuacja wygląda dobrze pod tym względem, że oni sami mówią, że nie stykają się z prześladowaniami. Oczywiście zdarza się, że ktoś, zobaczywszy starszego staroobrzędowca z brodą, nazwie go kacapem. Mają swoją wspólnotę. Oni bardzo aktywnie działają na rzecz zachowania swoich tradycji, bo organizują festiwale. Mamy zespół śpiewaczy Riabina. Mamy konkurs kulinarny, który jest organizowany przez samych staroobrzędowców na najlepszą potrawę. Nie należy też zapominać o tym, że oni bardzo otworzyli się na osoby z zewnątrz, dzięki czemu badacze mają do nich dostęp i mogą utrwalać zarówno ich gwarę, bo przecież mamy do czynienia ze starowierską gwarą, czyli takim specyficznym językiem. Możemy utrwalać to, co jeszcze zostało z ich dziedzictwa materialnego. Możemy badać ich kulturę, możemy badać ich wiarę. To jest naprawdę bardzo duży postęp, biorąc pod uwagę, że w wieku XX, gdy badacze zaczynali interesować się tym tematem, te działania były bardzo utrudnione, bo starowiercy z dużą nieufnością podchodzili do obcych, jak również do wszelkiej władzy i administracji, pamiętając o wielu set latach prześladowań, które ze strony tejże władzy ich dotykały. Oni są praktycznie na całym świecie poza Grenlandią. Mamy do czynienia ze staroobrzędowcami w Azji, w Afryce, to jest bardzo prężnie działający ruch, a w Ameryce Południowej jest bardzo duże skupisko, które zaczyna reemigrować z powrotem do Rosji, proszę sobie wyobrazić, a nawet wojna w Ukrainie nie powstrzymała tego procesu.
A jak sami staroobrzędowcy w Rosji? Przecież tam mówi się, że Rosja jest prawosławna.
Jest prawosławna, natomiast staroobrzędowcy w Rosji mają swoją głowę, mają metropolitę Korneliusza, który, trzeba powiedzieć, dobrze nawiguje w bieżącej sytuacji. On jest w stanie zapewnić swoim wiernym, swojej cerkwi, przywileje. Oni mogą działać już teraz zupełnie bez żadnych prześladowań. Zdjęto z nich przecież anatemę, więc radzą sobie dobrze. Władze podjęły próbę zasiedlenia najbardziej niedostępnych terytoriów w Rosji, właśnie kusząc staroobrzędowców, ponieważ wiadomo, że oni bardzo dobrze sobie radzą w trudnych warunkach. Potrafią karczować puszcze, zakładają ogromne, prężne gospodarstwa. Poprzez nadanie ziemi staroobrzędowcom sprowadza się ich z tej Ameryki Południowej do Rosji.
Teraz informacje z życia Cerkwi Prawosławnej. Od niedzieli o celniku i faryzeuszu, czyli od dziś, rozpoczyna się tydzień bez postu. W następnym tygodniu wprowadza się post w środę i piątek, a w jeszcze następnym, od niedzieli o sądzie ostatecznym, cerkiew nie zezwala na spożywanie mięsa, tydzień mięsopustny, albo tak zwana maślenica, czyli zezwala się na spożywanie mlecznych pokarmów przez cały tydzień.
Dzisiejszym dniem, niedzielę o celniku i faryzeuszu, rozpoczyna się droga przygotowująca nas do Wielkiego Postu. Gdy człowiek wyrusza w drogę, musi wiedzieć, dokąd ona prowadzi. Dotyczy to również postu. Post to nade wszystko duchowa wędrówka, której celem jest Pascha, święto nad świętami. A więc to przygotowanie do wypełnienia i objawienia, jakie niesie Pascha. Winniśmy więc zacząć od tego, by postarać się pojąć więź postu z Paschą. Czyli Pascha to bez porównania więcej niż jedno z wielkich świąt. To wynika z radości, jaką przeżywa przygotowywany człowiek do Paschy. W noc jaśniejszą od słonecznego dnia wielkanocną. Zatem rozpoczynamy wędrówkę drogą ku chwale Królestwa, widząc gdzieś jeszcze daleko przedsmak Paschy. O milujący ludzi, nie pozbawiaj nas naszej nadziei.
Dziś wspominamy świętą Paraskiewę Turkowicką. Szczególnie modlitewnie obchodzi się jej pamięć w monasterze w Turkowicach w diecezji lubelsko-chełmskiej.
12 lutego cerkiew uroczyście świętuje trzech świętych hierarchów i nauczycieli: Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma. Składamy serdeczne życzenia wszystkim solenizantom, życząc mnoga jeleta.
Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza na obchody Święta Patronów Bractwa. Program obchodów wygląda następująco. 11 lutego we wtorek o godzinie 17 całonocne czuwanie w monasterze w Supraślu. 12 lutego w środę o godzinie 17 akafist do Świętych Hierarchów w Soborze w Białymstoku i spotkanie świąteczne w Centrum Kultury Prawosławnej.
W sobotę, 15 lutego, 40 dnia po narodzeniu Chrystusa, święto Spotkanie Pańskie. Lokalnie obchodzone było już w III wieku, a w IV wieku było zaliczane na wschodzie do 12 wielkich świąt cerkiewnych. Od początku cerkiew traktowała je jako spotkanie ludzkości w osobie starca Szymona z Bogiem. Spotkanie Starego i Nowego Testamentu. Wspominamy, jak Matka Boża zgodnie z prawem mojżeszowym 40 dnia po urodzeniu przyniosła do świątyni swego pierworodnego syna, aby został odprawiony obrzęd poświęcenia Bogu. Kwintesencja święta wyrażana jest w troparionie: raduj się, łaskawa Bogu Rodzico Panno, albowiem od Ciebie zajaśniało słońce prawdy, Chrystus, Bóg nasz, oświecając znajdujących się w ciemności. Wesel się i ty, starcze sprawiedliwy, któryś przyjął w objęcia oswobodziciela dusz naszych.
Z tym świętem jest powiązana tradycja święcenia świec gromnicznych. Odgrywają one szczególną rolę w całym życiu wierzącego człowieka. Zapalane są podczas modlitwy, w chorobach i innych ciężkich chwilach.
15 lutego, w dniu Święta Spotkania Pańskiego, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce serdecznie zaprasza na obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej do Warszawy. Obchody rozpoczną się świętą liturgią w katedrze świętej Marii Magdaleny.
27 lat temu, 11 lutego 1998 roku, zasnął w Panu Świętej Pamięci metropolita warszawski i całej Polski Bazylii Doruszkiewicz. Był zwierzchnikiem naszej cerkwi 27 lat.
14 lutego 1989 roku nastąpiło erygowanie parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.
Takim czynem nasza pieradacza nabliżyła się do swojego zawieszenia.
Остається нам żadać Wam wielmi przyjemnego tygodnia, a osobliwa pierażyć godna, uzruszalna świato gromnic streczenia gospodnia.
Sława Jezusu Chrystu!
Sława na wieki!